tydzień w Wielkopolsce.
Rocznica wydarzeń, które zmieniły Europę, również naszą codzienność. Kolejna odsłona starań o atom w Koninie, zaniedbania czy porwanie w poznańskim zoo, a na koniec ginekolog z poważnymi zarzutami, który operował jeszcze do niedawna w poznańskim szpitalu. Program zaczyna realizować Jarosław Pachczyński, za moment zmienia go Jacek Pol, Szymon Majchrzak. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w Wielkopolsce. A porozmawiamy o nich wspólnie z Tomaszem Małeckim z TVP3 Poznań zdyszanym, bo biegł prosto z dworca. Dzień dobry, cześć Tomku.
Dzień dobry Państwu. Niestety koleje wielkopolskie tym razem trochę zawiodły.
I Chrystianem Ufą z Głosu Wielkopolskiego.
Witam.
Dzień dobry, cześć.
Ten sapanie dramaturgii trochę dodało twojemu wstępowi.
A teraz już zupełnie na poważnie. Za nami czwarta rocznica wybuchu wojny w Ukrainie. Nie było dużych manifestacji, były za to wspomnienia, które prezentowaliśmy między innymi w Radiu Poznań. Z tej okazji przyjrzeliśmy się też temu, jak poradziliśmy sobie z przyjęciem uchodźców. Jednym z wyznaczników może być odsetek bezrobotnych. Wśród osób obecnie zarejestrowanych w ten sposób w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 1,4% to właśnie Ukraińcy. Wyzwań wciąż nie brakuje. To między innymi uznanie wykształcenia zdobytego przed wyjazdem z Ukrainy, albo też nauka języka polskiego. Historia pani Luby udowadnia, że można je przezwyciężyć.
Byłyśmy zaskoczeni, było nam straszno.
Pani Lubie pomogła rodzina ze Skurzewa.
Znaleźć dom, pozwolili mi pracować, gdy wtedy nawet dwóch słów nie znałam po polsku.
Wyzwaniem była legalizacja pobytu i uznanie dyplomu.
Mam wyższe wykształcenie, no nie jest ono przyznane w Unii Europejskiej.
W załatwianiu wielu formalności nieustająco pomaga Stowarzyszenie Polska-Ukraina, w którym pracuje pani Olcha.
Tą robotą jest pomóc w legalizacji.
W końcu pani Luba zmieniła pracę na taką, jaką lubi, z ludźmi.
Pracuję w przedszkolu jako asystent niepełnosprawnych dzieci.
Od rozpoczęcia wojny minęły 4 lata. Uchodźcy znaleźli pracę, ale niespokój.
Ten dzień jest dla nas bardzo trudny. Takim ludzkim ciepłem, tylko można w jakiś sposób to zahamować. Ta akceptacja, że jesteśmy z wami.
O wyzwaniach, które przed nami jeszcze powiemy, a na razie, Chrystianie, powiedz, co zaobserwowałeś, co zmieniło się przez te 4 lata, jak ta rosyjska agresja wpłynęła na tę codzienność naszą, małą, poznańską, wielkopolską?
A wiesz, co ci powiem, ja tutaj do Poznania trafiłem w 2023 roku, więc to już trochę było po tej agresji rosyjskiej na Ukrainie. I co na początku zauważyłem, to było wsparcie, ogromne wsparcie, które zostało dane z Polski do Ukrainy, a później co zobaczyłem, co już mnie mniej cieszyło, to był hejt, który na ludzi z Ukrainy spłynął. I myślę, że nadal spływa przede wszystkim w internecie, ale też była sytuacja taka, kiedy przyjechałem do Polski, jeszcze tutaj nie mieszkając, bo studiowałem za granicą, kiedy no po prostu na przystanku mężczyzna, dorosły Polak, na Ukrainki robiące jakieś TikToka, wydzierał się za to, że ponoć nagrywał jakąś panią, bądź ją jakoś źle wyśmiały. No takie sytuacje są niedopuszczalne i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca nigdzie, a ta sytuacja miała miejsce w Poznaniu.
Spoglądam na dane CBOS z grudnia minionego roku. 48% Polaków popiera przyjmowanie uchodźców, 49% sprzeciwia się temu. Twórcy badania podkreślili, że to najgorszy wynik w historii pomiarów rozpoczętych wkrótce po aneksji Krymu. Tomku, jak to, co się wydarzyło 4 lata temu, zmieniło też to naszą regionalną codzienność?
No, zmieniło, bo tych Ukraińców, jak wiemy, do Polski przyjechało ponad milion, kilkaset tysięcy trafiło do Wielkopolski. Poznań i Wielkopolska są regionami silnymi gospodarczo, dlatego tutaj wielu tych Ukraińców też do nas trafiło. Ja bym powiedział o tych pozytywach na początek, bo mimo, że te procenty są równoważne, o których wspomniałeś, to wydaje mi się, że jednak większość, ja nie zaprzeczam oczywiście tym danym, ale przynajmniej w moim najbliższym środowisku to poparcie dla Ukraińców nadal jest. Ja ostatnio robiłem materiał dotyczący rynku pracy, zupełnie niezwiązany, i rozmawiałem z szefową jednego z urzędów pracy powiatowych ze Środy Wielkopolskiej, z Anetą Kłopot-Warteską. I też weszliśmy na ten temat już tak off the record. I oni uratowali nasz rynek pracy, po prostu trzeba o tym powiedzieć, bo ten hejt, o którym Chrystian powiedział, to możemy za chwilę porozmawiać, z czego to wynika. ale tam są takie nieprawdziwe dane w tym hejcie, oprócz jakichś takich zaszłości historycznych i czysto ksenofobicznych, no to są hasła pod tytułem kolejki do lekarza, Polacy stoją w kolejce, Ukraińców przyjmujecie bez kolejki, bezpłatnie, bez NFZ-u i tak dalej.
Tak.
To jest oczywiście nieprawdą, bo PKB w zeszłym roku, zdaje się, 12 miliardów do budżetu trafiło z tego, co wypracowali Ukraińcy w Polsce. Rynek pracy, mówią o tym wszyscy, że żeby się załamał, bo społeczeństwo polskie się starzeje. Młodych ludzi nie ma do pracy, albo do tych najprostszych prac, tak jak 30 lat temu, 35, my wyjeżdżaliśmy do pracy do Niemiec, czy już wtedy na Wyspy, czy do Holandii. Polacy wykonywali te najprostsze i najgorzej płatne prace. I to niestety tak wygląda teraz w Polsce, że bardzo dużo tych prac, których Polacy nie chcą wykonywać, wykonują Ukraińcy.
I to są często bardzo przydatne, ważne społecznie zadania. Przytaczałem ten przykład pani Luby, opiekunka w przedszkolu, zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnością. Ukraińcy pracują, wrócę do tych statystyk, zarejestrowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy spośród wszystkich to 1,4% Ukraińców.
No właśnie, a jeśli pokażemy, do tego jeszcze możemy wziąć kolejne dane, ilu tych Ukraińców, którzy przybyli do Polski, ilu pracuje, ilu pobiera zasiłki, porównać to procentowo do Polaków. Nie mówię o zasiłkach, tylko o świadczeniach społecznych ogólnie. No i to procentowo wypada na niekorzyść Polaków. Więcej Polaków pobiera świadczenia społeczne procentowo niż Ukraińców, także... No ten hejt, no ma podłoże, możemy sobie na ten temat pogadać, ale to zupełnie nie ma uzasadnienia, że tak powiem, merytorycznego i ekonomicznego, jeśli mówimy o tych kwestiach rynku pracy, świadczeń społecznych, 800+, składek na NFZ i tak dalej. Oni tutaj pracują i po prostu to wszystko płacą.
Chrystianie, jakie wyzwania przed samorządowcami, przed politykami, również przed nami na najbliższy czas? Pytam o tę lokalną skalę, no bo oczywiście my z Poznania nie odwrócimy biegu historii, nie zakończymy tej wojny, no ale zapewne możemy zrobić coś, żeby było łatwiej, żeby ten stosunek być może zmienić, żeby aktywizować, uczyć języka. Na co ty byś wskazał?
Przede wszystkim na integrację, bo sytuacja, którą trochę, Tomku, ty opisałeś. Ja jako osoba po zakończeniu liceum wyjechałem do Anglii. Nie musiałem uciekać z Polski, bo po prostu pojechałem tam z powodu studiów i pracowałem tak naprawdę w pracy, w której możliwe, że inni Anglicy nie chcieliby pracować. Po prostu na magazynie przez kilka lat w trakcie studiów pracowałem. I ważne jest to, żeby integrować się ze społecznością, integrować się, jeśli chodzi o Ukraińców tutaj w Poznaniu, tak, żeby dawać im też taką przestrzeń do tego, żeby tak jak na przykład Polacy wjeżdżają do Anglii i starają się powiedzieć coś po angielsku i im nie do końca wychodzi, to ludzie tam z uśmiechem przychodzą, mówią, że...
Traktować to z wyrozumiałością.
Tak samo powinniśmy traktować Ukraińców, a nie od razu z jakąś agresją nieuzasadnioną. Więc jeśli chodzi o agresję, myślę, że tutaj powinniśmy działać najmocniej.
Tomku, a ty masz poczucie, że jeszcze takie tematy, o których powiedział Chrystian, występują na agendzie politycznej urzędów miast, sejmików, gdzie podejmuje się pewne decyzje, zwraca uwagę na co wydajemy pieniądze, a na czym nie, na co nie, to jeszcze dziś jest temat, czy przez te 4 lata po prostu stwierdziliśmy, okej, zadziało się, sprawy już biegną swoim rytmem.
Trochę masz rację, trochę tak wynika, że jakby my, społeczeństwo polskie i część polityków, szczególnie tych lokalnych, przyzwyczaiła się po prostu do tego życia. Mhm. Ukraińcy już są po prostu częścią składową polskiego społeczeństwa.
A wygląda na to, że mamy jeszcze dużo do zrobienia.
A jest oczywiście, że jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia, bo to nie jest tak, że są tylko ci, którzy przybyli tutaj 4 czy 3 lata temu. Oni cały czas tutaj przybywają. Część po prostu wyjeżdża dalej na zachód. Część tutaj przyjeżdża. Także ta integracja, o której Chrystian wspomniał, jest niezbędna i jest konieczna. No i po prostu edukacja, jeszcze raz edukacja, bo no jeśli będziemy dzisiejszych Ukraińców postrzegać tylko przez pryzmat tragedii wołyńskiej, no to ja nie wiem, dokąd my dojdziemy wtedy.
Sporo wyzwań przed nami. Przed nami także dużo tematów. Już teraz kolejny.
To był Tydzień w Wielkopolsce.
Konin najlepszym miejscem na budowę drugiej elektrowni atomowej, przekonywali w mijającym tygodniu w Poznaniu politycy rządzącej koalicji. Wśród preferowanych lokalizacji wymienia się także Bełchatów. Choć w październiku premier wskazał, że to miasto w województwie łódzkim jest liderem wyścigu, to wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk przekonywała, że więcej argumentów merytorycznych przemawia za Koninem.
Fakty przemawiające za Koninem to m.in. dostęp do zasobów wodnych. Ponadto oczywiście także wykwalifikowana kadra, już gotowa infrastruktura energetyczna, a także poparcie lokalnej społeczności.
Wszystkie wyniki analiz potrzebnych do podjęcia decyzji o lokalizacji elektrowni trafiły już do Ministerstwa Energii. Teraz resort musi je zatwierdzić. Ostateczna decyzja zapadnie w tej sprawie w 2027 roku. Taką zapowiedź złożył poseł KO z okręgu konińskiego Tomasz Nowak.
Dojdzie do takiego momentu decyzji politycznej, kiedy na stole u premiera będą leżały warunki obiektywne, jak widzą to potencjalni inwestorzy typu tam właśnie Candu na przykład, czy Westinghouse. I jeśli się okaże, że u nas jest chociażby hydrologia w przewadze, no to decyzja będzie prosta. Moim zdaniem nasza.
A ja przypomnę, że razem ze mną w studiu Chrystian Ufa, głos Wielkopolski, Tomasz Małecki, TVP3 Poznań. Chrystianie, twoim zdaniem wielkopolskim politykom uda się przekonać premiera, żeby zbudować te elektrownie właśnie w Koninie, a nie w Bełchatowie?
Widać, że przynajmniej mówił, że robią wszystko, co ich w mocy. Tak naprawdę to jest jeszcze daleko do podjęcia tej decyzji, bo to 2027-2028 rok, więc jeszcze mamy trochę czasu, ale dobrze jest, że już teraz politycy o tym mówią, politycy podejmują jakieś kroki i próbują po prostu przekonać premiera, który zapowiada, że zrobi to nie ze względów politycznych, a ze względów właśnie merytorycznych. I mam nadzieję, że tak będzie. A czy Konin wygra, czy wygra Bełchatów? Niech tutaj właśnie te aspekty merytoryczne zwyciężą po prostu.
Tomku, słyszeliśmy jeszcze niedawno premiera, który mówił, liderem w tym wyścigu jest Bełchatów. Wielkopolska musi gonić. Jak twoim zdaniem oceniasz ten pościg?
Znaczy, Chrystian powiedział dobrze, że politycy już teraz podejmują takie działania, żeby przekonać premiera, żeby zlokalizować elektrownię jądrową w Koninie. W zasadzie ona będzie poza granicami Konina. Ja tam robiłem chyba 15 materiałów na ten temat, więc de facto umownie to jest Konin, tak naprawdę będzie to gmina Kazimierz. Kazimierz Biskupi, ale mniejsza o to.
No zatrudnienie na pewno dla mieszkańców dlaczego, Konina, dla całego subregionu, ważna sprawa.
Ja bym zadał pytanie, akurat w poniedziałek nie było mnie na tej konferencji, ja bym zadał pytanie wszystkim tym politykom, dlaczego tak późno? To, co powiedział premier, skoro premier powiedział Bełchatowie, nie mając zielonego pojęcia, jakie tam są warunki, ponieważ w Bełchatowie, w Koninie badania trwają od 3,5 roku, w Bełchatowie rozpoczęto je dosłownie kilka miesięcy temu, a takie badania hydrogeologiczne to są dziesiątki różnych badań, pobierania próbek, obliczania tego wszystkiego, to trwa lata.
Wytłumaczmy, więc tam jest sprawdzane między innymi to, czy ten grunt jest stabilny, bezpieczny sejsmicznie, to czy jest dostęp do wody.
No dokładnie, mniej więcej to tak w bardzo dużym skrócie. I ta hydrologia ma być przewagą Konina, więc premier mówiąc, że Bełchatów jest na prowadzeniu, powiedział to politycznie, czyli poparcie polityków Koalicji Obywatelskiej, czy działania polityków Koalicji Obywatelskiej łódzkich z województwa łódzkiego były bardziej skuteczne niż tych wielkopolskich. Bo gdyby tak nie było, to by premier tak nie powiedział.
Musimy gonić, no i obserwujemy te działania już od kilku tygodni, no bo teraz mamy te konferencje, ale jeszcze w styczniu też Sejmik na wniosek marszałka podjął taką uchwałę, w której popiera kandydaturę Konina. Pytanie, czy nie jest za późno, Chrystianie?
Decyzja nie została jeszcze podjęta, więc za późno jeszcze nie jest. Tak jak tutaj Tomek mówi, działania polityczne możliwe, że były opóźnione, jeśli chodzi o te działania badawcze. I teraz trzeba wszystko zrobić, co w mocy polityków, żeby tą sytuację odwrócić, bo jeśli, tak jak mówisz Tomku, tak naprawdę te słowa Donalda Tuska, premiera Polski, były wyłącznie polityczne, ale one nie były jeszcze ostateczne, więc mam nadzieję, że tutaj da radę to zmienić trajektorię tych wydarzeń po prostu.
Na konferencji prasowej w styczniu radna Sejmiku Joanna Szczechowska z Prawa i Sprawiedliwości przy okazji podejmowania tej uchwały, o której przed momentem wspominałem, popierającej Konin jako lokalizację drugiej polskiej elektrowni atomowej, mówiła, Tak, pod koniec 2023 roku została dla elektrowni atomowej w Koninie wydana decyzja zasadnicza, ale koledzy pana marszałka Marka Woźniaka z KO ten projekt zniszczyli. Przecież ta elektrownia już była, została przez Donalda Tuska zlikwidowana. Słowem, gdyby nie zmiana rządu, no to Konin te elektrownie miałby w kieszeni. Tomku, rzeczywiście, twoim zdaniem politycy PiS słusznie dopominają się o to, co wydarzyło się parę miesięcy, parę lat właściwie temu?
I tak, i nie. Dlatego, że tu wchodzimy już, że tak powiem, w stosunki międzynarodowe, w zasadzie w politykę gospodarczą międzynarodową. Inwestorem miała być prywatna spółka razem z inną prywatną spółką. To jest ta różnica między Koninem a elektrownią, która już jest budowana na Pomorzu. Bo tam jest inwestycja państwowa i buduje Westinghouse, amerykański inwestor, a tutaj miała budować spółka KHNP koreańska, która w latach 70. wykupiła licencję od Westinghouse i tam się zawiązał na budowę elektrowni jądrowych. Wywiązał się bardzo, one rozwinęli tę technologię amerykańską, ale wywiązał się bardzo duży spór, który trafił przed te sądy arbitrażowe międzynarodowe. I na podstawie tego wyroku KHNP się musiało wycofać z Polski. Koniec, kropka. Musiało się wycofać z Polski, ze Słowenii, Szwecji, Anglii, Holandii. I dlatego tak naprawdę nie będzie tej elektrowni jądrowej KHNP w Koninie. Ale przed parlamentem, w parlamencie w Seulu szef KHNP powiedział jedno zdanie, o co cytowały koreańskie agencje prasowe. Powiedział wprost właśnie, że to przez ten rząd musieli się wycofać, ponieważ obecny rząd, nie wiem, czy użył słowa Donalda Tuska, ale powiedział, że obecna koalicja rządowa...
Po zmianie władzy, tak.
Tak, po zmianie władzy, to dokładnie wycofuje się właśnie, to też jest ważne, z kooperacji z prywatnymi spółkami. I tutaj bardziej nie chodziło o KHNP, tylko chyba o ZEPAK tak naprawdę. Ale problemem jeszcze jest co innego. To, że była decyzja zasadnicza, to w ogóle o niczym nie świadczy.
Była konferencja prasowa, były zdjęcia.
Tak, no dobrze, ale to, co mówi pani Strzechowska, albo doskonale wie, co mówi i mówi półprawdy, albo po prostu nie wie, co mówi i to jak najgorzej o niej świadczy. Ja byłem na posiedzeniu tego sejmiku, ale chodzi o to, że decyzja zasadnicza to jeszcze nic nie znaczy. Tak naprawdę najważniejszy był odbiór i jeśli nie było w tym udziału państwa, to co nam po elektrowni, która produkowałaby kilka megawatów prądu, którego nikt by nie mógł odebrać, no bo tak naprawdę to państwo musi podjąć decyzję i podpisać umowę, już będzie jeszcze zgoda Komisji Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa i podpisanie intencji między Jackiem Sasinem a ministrem gospodarki, listu intencyjnego ministrem gospodarki. To znaczy, to był symbol i nic więcej. Tuż przed
wtedy
wyborami.
Była mowa, że gdyby nie ta zmiana władzy, to budowa ruszałaby w 2028 roku. To tylko moje dopowiedzenie. Chrystianie, a powiedz, jak twoim zdaniem region koniński radzi sobie z tymi wyzwaniami, które przed nim? No bo wiemy, że najbliższe miesiące to jest zakończenie odkrywki 900 osób, które najprawdopodobniej straci pracę. Wielkie wyzwania, niepewna przyszłość. No i ta elektrownia to jest też pewnie być albo nie być dla dużej liczby osób, które tam teraz wykonują swoje zadania.
Ja bym chętnie te pytania odbił do Tomka, ponieważ jak był wielokrotnie na miejscu, zna też sytuację, na pewno rozmawiał z ludźmi i myślę, że on jest lepszą osobą, żeby opowiedzieć o tym, jak to wygląda tam na ziemi konińskiej.
No to wygląda różnie, bo ponieważ jest tak, coś takiego jak sprawiedliwa transformacja wschodniej Wielkopolski na to...
Mamy na to pieniądze.
Mamy na to bardzo, bardzo duże pieniądze i tutaj trzeba oddać to tak naprawdę pani Messerschmidt, która jest szefową związków zawodowych w kopalni węgla brunatnego Konin, która tak naprawdę jej działania w dużym stopniu doprowadziły do tego, że te pieniądze tutaj są, ale również polityków polskich, bo chodziło o to, że takie pieniądze były na transformację energetyczną, ale na Śląsk. Tak jakby nagle ktoś zapomniał, że górnice są w Koninie, w Bełchatowie czy w Zgorzelcu. I jest taki program Praca po węglu.
Praca po węglu.
Praca
tak
po
jest.
Węglu. I to jest bardzo, bardzo szeroki program. I on się w ogóle nie cieszy żadnym zainteresowaniem. Albo jest ono minimalne. Kiedy ja robiłem sondę przed elektrownią, bo to jest praca po węglu również dla byłych górników, dla tych, którzy będą odchodzić, ale również pracowników elektrowni i ich rodzin. I kiedy ja pojechałem sobie do Konina i przed 14, bo 14 jest zmiana, robiłem sondę.
I co mówili ci, z którymi rozmawiałeś?
Że oni wierzyli, że tam jest takie poczucie, że, że skoro elektrownia była 50 lat, to będzie kolejne 50.
I to się nie wydarzy, a przecież zegar tyka, no bo...
No zegar tyka...
na przełomie marca i kwietnia ma zostać zakończona odkrywka Tomisławice.
No tak, no właśnie byłem, tam też byłem i też w tej gminie i... Tam jest 700 osób, zdaje się, ma stracić
tak
pracę.
Tak jest, 900 osób zatrudnionych, 200 to zatrudnienie utrzyma.
Czyli 700 osób ma stracić pracę i tam były różne, bo część osób stwierdziło, że okej, już mamy dosyć tej kopalni po prostu, bo hałas kurz i dosyć niefajne warunki do życia. Ktoś mówił, że w końcu dobrze zalejemy, będzie tutaj turystyka, no ale byli też ludzie, którzy no niestety z niepokojem patrzyli w przyszłość. Tylko właśnie problem polega na tym, że nawet jeśli mamy te duże pieniądze na znalezienie pracy dla tych ludzi, to w tym Koninie nie ma dużych zakładów pracy. Teraz ruszyło się chiński inwestor, najpierw był brytyjski, który przestał budowę fabryki akumulatorów elektrycznych. No i to będzie największa inwestycja w Koninie. Sobie proszę sobie wyobrazić, pracę tam znajdzie 800, może 900 osób na Konin, gdzie we wrześniu 10 lat temu dokładnie, kiedy przyszedł Volkswagen, we wrześniu, która jest 2,5 razy mniejsza od Konina, zakład Volkswagena przyjął 3300 osób do pracy, tutaj 900, więc...
Widać skalę.
Widać skalę.
Ja niedawno też porównywałem liczbę ofert w regionie pilskim i w sąsiedztwie Konina. Mówię o ofertach pracy. No to łatwiej było znaleźć zatrudnienie właśnie na północy Wielkopolski niż na wschodzie. To też myślę, że o czymś świadczy. Słowem puenty, Tyku, znasz dobrze ten fertel, więc do ciebie kieruję to pytanie. Elektrownia twoim zdaniem faktycznie powstanie? Pytam o tę drugą atomówkę, a jeżeli powstanie, no to kiedy? Bo Tomisławice zamykamy w najbliższych tygodniach, a o lokalizacji dowiemy się w 2027 roku. Potem budowa to przecież kolejne lata.
Ja wierzę, że powstanie. Wierzę, że powstanie, bo faktycznie jak to analizowałem, to warunki te obiektywne, o których mówimy, są lepsze w Koninie. Tylko pytanie, czy ona powstanie w takiej skali, jak było planowane, tak jak KHNP chciał budować, ponieważ pojawiają się projekty małych elektrowni jądrowych, czy to Orlen z Kanadyjczykami, czy...
One się już pojawiały jeszcze przed zmianą władzy.
Tak, tak, ale one już, myślę, że prędzej takie rzeczy będą mogły być budowane, ale ja jestem przekonany i wierzę, że to powstanie...
Czekamy.
No co wtedy?
Czekamy, ale na pewno do tego momentu jeszcze wiele, wiele lat. No i starań też przed politykami.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Kolejny temat. W poznańskim zoo zaginął manul. Sprawa może wydawać się prozaiczna, ale za moment umieścimy ją w szerszym kontekście. Jej przedstawiciele ogrodu mówili o celowym wypuszczeniu zwierzęcia z klatki. Spekulowali nawet o uprowadzeniu. Wczoraj ta historia miała swój szczęśliwy finał. Zwierzę zostało odnalezione. Pracownicy zauważyli otwarte drzwi woliery w środę rano. O zdarzeniu została poinformowana policja. Ustalała okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze potwierdzili wtedy, że choć zagroda była monitorowana, to kamery nie zarejestrowały momentu otwarcia klatki. Według komisarza Kozińskiego z Nowego Zoo, ewentualny sprawca dobrze znał teren ogrodu.
Po rozmowie z policją zacząłem myśleć, że jest też opcja taka, że ktoś po prostu takiego manula postanowił porwać. Całe okoliczności zdarzenia, lokalizacja, umiejętność znalezienia tego miejsca, no wskazują, że to nie mogła być na pewno osoba przypadkowa, no bo pewnie nie wszyscy pracownicy do końca ogrodu zoologicznego wiedzą, gdzie i w jaki sposób można wejść na zaplecze właśnie manuli.
W ostatnim czasie radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Jemielity informowała o nieprawidłowościach w poznańskim zoo. Wskazywała między innymi na błędy, które doprowadziły do amputacji palców u jednej z małp i otwarcie krytykowała dyrektora. Zdaniem Remigiusza Kozińskiego hejt mógł ośmielić ewentualnego sprawcę.
To jest moja jakaś osobista opinia. Ilość hejtu, która wokół ogrodu zoologicznego w Poznaniu, szczególnie w ostatnim roku, półtora się kręci, jest tak duża, że powoduje ogromne, również negatywne emocje i myślę, że one mają wpływ na zachowania różnych osób, w tym także być może osób związanych jakoś z ogrodem zoologicznym.
publicznym w Poznaniu.
Rok temu ze swojej woliery uciekła Pantka Ruda, wcześniej inny Manul o imieniu Magellan, teraz samiczka Bożenka. Wszystkie historie skończyły się dobrze. Tego samego nie można powiedzieć o wspomnianej małpce, czy też o antylopie Sitatundze, którą trzeba było uśpić pod koniec tego tygodnia. O tym porozmawiamy. Wróćmy do Manula. Porwanie, uprowadzenie, Chrystianie, na ile uprawnione są te spekulacje?
Powiem ci szczerze, że ta historia śmierdzi niestety na odległość, bo jeśli...
To znaczy?
Jeśli Manul miał uciec, zostać wypuszczony i zgłaszana jest sprawa do policji...
To jest wersja pracowników ogrodu.
To jest wersja pracowników ogrodu. Policja, rozumiem, dostaje monitoring w tej sytuacji i będzie mogła badać tą sprawę. Jeśli zechce, bo wiadomo, ma o wiele ważniejsze rzeczy zapewne niż wypuszczenie Manula na głowie. Ale jeśli właśnie rzecznik, to znaczy bardziej kierownik nowego ZOO, Remigiusz Koziński, mówi jednego dnia mi osobiście, że był widziany Manul gdzieś w okolicach, ale jak przy przyjeździe okazywało się, że to był tylko zając i następnego dnia słyszę, że się znalazł na terenie zoo. No i był gdzieś miał około Jeziora Maltańskiego, gdzieś był tam w innym miejscu.
Były takie zgłoszenia.
To ja się pytam, jeśli było zgłoszenie, to czemu go wówczas nie złapali? Czy to po prostu był zając, tak jak w innych przypadkach? A poza tym, jeśli chodzi o otwarcie klatki, to jeśli doszło do czegoś takiego, to przede wszystkim winne jest zoo, które ma ochronę, że dopuściło do czegoś takiego, bo załóżmy, Manu, małe zwierzę nikomu krzywdy raczej nie zrobi, ale gdyby ktoś wszedł do zoo i wypuścił większe zwierzę.
Ja też pytałem Remigiusza Kozińskiego, jaka jest pewność, że to któryś z pracowników po prostu wychodząc nie dopełnił swoich obowiązków i nie zamknął za sobą po prostu woliery. Mój rozmówca odpowiadał wtedy, że on był jako ostatni w tym pawilonie i sam widział zamknięte drzwi. Po nim nikogo z pracowników w godzinach pracy na terenie ogrodu po prostu nie było. Tomku, ty byłeś razem ze mną na konferencji z udziałem Remigiusza Kozińskiego. Jakie ty miałeś wrażenie, kiedy pojawiały się te spekulacje o celowym wypuszczeniu, a może nawet o porwaniu?
Na początek powiem, że mi się od razu przypomina taka piosenka zespołu nowojorskiego Beastie Boys pod tytułem Sabotaż, bo to wygląda trochę na sabotaż. Jakie miałem wrażenie, no to było takie trochę pokrętne tłumaczenie Remigiusza Kozińskiego. Zoo niewątpliwie ma w ostatnim czasie złą prasę. Również przez ten hejt, o którym mówił Remigiusz Koziński, ale także przez działania pracowników zoo czy kierownictwa. Koniec, kropka. Nie może być tak, że wszystkiemu są winni media społecznościowe czy media.
Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
No bo skoro, no wiadomo, ten hejt to jest jakiś efekt kuli śniegowej, coś tam nie wypali, coś się źle zadzieje i później to się coraz bardziej nakręca. No ale jednak to jest tak, że coś musiało się zadziać, źle podawałeś przykłady. No i właśnie nie do końca rozumiem te tłumaczenia, no bo tak. Powiedział wprost, że musiał to być ktoś, kto doskonale znał ogród zoologiczny, więc albo to był sabotaż. Ty teraz przez chwilę chciałem powiedzieć, że ktoś nie dopełnił obowiązków, ale mówisz, że rozmawiałeś z Remigiuszem Kozińskim, no i twierdzi, że on to jako ostatni widział.
Tak, dopytywałem o to.
No więc wychodzi na to, że ktoś po nim musiał tam pójść i otworzyć te klatki. Tam nie ma kamer, tak, no ale są kamery gdzie indziej, więc można sobie prześledzić, który z pracowników w tym czasie jeździł, czy bo tam zazwyczaj...
Przybliżał się do tego miejsca.
W tamtym kierunku. I myślę, że nie byłoby wielkim problemem ustalenie, a być może faktycznie jest tak, że po prostu kierownik zoo po prostu powiedział ci, co powiedział, no bo wiedział, że tam by jednak było zaniedbanie i wziął to na siebie.
Pewnie trudno będzie ustalić okoliczności te dokładne tej sprawy. Chrystianie, wczoraj pojawiła się też informacja o uśpieniu jednego ze zwierząt. To antylopa Sitatunga, która została zabezpieczona po interwencji policji w 2018 roku w nielegalnej hodowli w Pyszący. Twoim zdaniem to jest kolejny przejaw tego, że w tym zoo źle się dzieje, jak mówi między innymi radna Ewa Jemility z Prawa i Sprawiedliwości, z którą też w ostatnich dniach rozmawiałeś. Czy jednak to jest ten hejt, o którym mówi Remigiusz Koziński?
Właśnie jeśli chodzi o ten hejt, to pani Ewa Jemility, która była gościem w naszym podcaście w Głosie Wielkopolskim Pogłos, to właśnie ją jako hejterkę wskazał jakiś czas temu dyrektor Przyłuski. Wówczas zarzekł się, że może złożyć nawet pismo do prokuratury, jeśli chodzi o tą sprawę. Ostatecznie chyba do tego nie doszło, jeśli dobrze pamiętam. Powiem ci szczerze, ujawnialiśmy na Głosie Wielkopolskim, że w rok pomiędzy tam bodajże majem jednego a drugiego roku umarło 444 zwierzęta. I od razu obudziły się słowa takie ze strony hejterów, jakby to powiedział Remigiusz Koziński, a ja bym raczej wskazał obóz przychylny byłej dyrektor zoo Ewie Zgrabczyńskiej, która ma duże zarzuty, ale oczywiście dopóki...
Zarzuty prokuratorskie, tak. Nie ma jeszcze wyroku sądu.
Więc jeszcze jest niewinna, ale te zarzuty są. I wówczas jedna strona mówiła, że to bardzo duża liczba, źle się dzieje, reagujmy. Z drugiej strony dyrektor Przyłuski mówił wówczas, że nie było odpowiedniego systemu liczenia tych zgonów i on twierdzi, że w poprzednich latach było tak naprawdę tych zgonów więcej niż zostało zapisanych. I tak naprawdę tutaj jest słowo przeciwko słowo bardzo często, a bardzo mało jest tych też dowodów tego wszystkiego, bo jedna strona mówi, że no, nie było zapisywane, ale czy ma dowód? No nie do końca. Druga strona mówi, że tutaj był ktoś wypuszczony, ale czy jest dowód? No nie do końca.
Ta kula śniegowa rośnie. Ewa Jemielity nawet oczekuje konsekwencji w stosunku do wiceprezydenta odpowiedzialnego za funkcjonowanie ogrodu Jędrzeja Solarskiego. Jedna, druga strona przerzucają się tymi argumentami. Ty, Krystianie, powiedziałeś przed momentem, że to słowo przeciwko słowu. Tomku, a czy twoim zdaniem ZOO też odczuje to, co się dzieje wokół finansowo? Na przykład ze względu na sprzedaż biletów, B, no czy też zwierzęta mogą się czuć w tym wszystkim zagrożone, no bo wydaje się, że wiele teraz sił i środków jest skupione na tym, żeby tę polemikę prowadzić.
Chyba zdaje się, że już odczuło finansowo, z tego co wiem w ubiegłym roku.
Krystianie, tak, kiwasz głową.
Tak, bo ten temat się pojawiał. Właśnie próbowałem sobie znaleźć, jak duże straty to były, ale jak te straty zostały odnotowane, jeśli chodzi o wpływy z biletów i wydatki na ZOO, to wówczas pamiętam, że Jędrzej Solarski chyba odpowiadał, że ZOO nie jest po to, żeby zarabiać i jakby nie taki jest ich cel. Z czym się poniekąd zgodzę, a poniekąd nie zgodzę, ponieważ jeśli biletujemy ludzi przychodzących do nowego ZOO, to czemu mówimy tutaj, że to nie jest w kwestii zarobkowej, tak?
No to spadają nam wpływy z biletów, ta atmosfera jest jaka jest z tego czy innego powodu, ale rzeczywiście te wiadomości się pojawiają. Twoim zdaniem, Tomku, w takim razie powinny zostać wyciągnięte konsekwencje personalne?
Pytanie tylko wobec kogo, tak? Bo mieliśmy niedawno zmianę dyrektora ZOO. Wy cały czas używacie słowa nowe ZOO. Zdaje się, że starego już nie ma, ale to wobec dyrektora ZOO. Pytanie, jeśli Jacek Jaśkowiak jest tak konsekwentny i wszystkich swoich zastępców dymisjonuje za popełnione błędy...
Nawiązujesz, jak rozumiem, do zwolnienia Mariusza Wiśniewskiego.
No to pytanie, czy Jędrzej Solarski ponosi odpowiedzialność za te niedobre rzeczy, które się dzieją w ZOO. Ale pytanie o spadek wpływów z biletów, spadek gości. Ja akurat w pierwszym tygodniu ferii pojechałem do ZOO do Łodzi. Małe, kompaktowe ZOO, blisko centrum, no i świetne orientarium. Rzecz, do którego zjeżdżają się wszyscy Polacy, bo mamy Afrykarium we Wrocławiu, mamy orientarium w Łodzi, a tak naprawdę w Poznaniu oprócz tego, że mamy słoniarnię i bardzo duże wybiegi dla zwierząt, co jest akurat plusem dla zwierząt, To ZOO specjalnie mnie nie przyciąga.
Poznań nie ma czym przyciągnąć, Krystianie?
Zgadzam się. To nie wygląda tak, jak to powinno wyglądać. Ale z drugiej strony, w takiej sytuacji, jakiej obecnie znajduje się ZOO, trochę trudno mówić tutaj o jakichś planach rozwojowych, bo najpierw trzeba zażegnać przede wszystkim konflikt między pracownikami, zadbać o zdrowie zwierząt, o to, żeby miało jak najlepszą opiekę, dopiero potem iść dalej, bo myślę, że tutaj nie ma co za bardzo wychodzić do przodu, jeśli te takie podstawowe rzeczy po prostu moim zdaniem z tego, co widzimy, po prostu leżą i kwiczą.
To już trwa wiele miesięcy. Na razie się, jak słyszymy, nie udaje. Przed nami kolejne tematy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Na zegarze 15.42, a my teraz będziemy mówić o skandalu, który opisała w ostatnich dniach Gazeta Wyborcza. Nawet 20 lat więzienia grozi ginekologowi z Poznania, który podczas operacji 24-latki miał pozbawić ją możliwości zajścia w ciążę. Poznańska prokuratura kończy śledztwo w tej sprawie. Pacjentka zgłosiła się do szpitala w kwietniu 2024 roku. Stwierdzono u niej podejrzaną zmianę na prawym jajniku. Wyborcza napisała w czwartek, że w trakcie operacji lekarz usunął jej oba jajniki, macicę i jajowody, wyciął prawy jajnik z guzem i ciął dalej, nie czekając na wyniki badania histopatologicznego, śródoperacyjnego i końcowego. Potem podyktował do protokołu operacji nieprawdziwe informacje. To cytat z Piotra Żytnickiego. Lekarzowi postawiono zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Lekarz nie przyznaje się do winy.
Śledztwo jest już na końcowym etapie. Prokurator dysponuje opinią biegłych z Krakowa, z ekspertyz sądowych, która stanowi podstawę zarzutu stawianego mężczyźnie. Chodzi tutaj o kwestie nieprawidłowości ujawnionych podczas procesu leczenia, konkretnie zabiegu operacyjnego. To jest główny argument dla podstawienia zarzutów temu mężczyźnie.
Lekarze, z którymi rozmawiała Gazeta Wyborcza, twierdzą, że ubezpłodnienie 24-latki to największy skandal w historii ginekologii w Poznaniu. Dariusz S. w czwartek został odsunięty od pracy. Ginekolog obecnie jest na urlopie i nie ma kontaktu z pacjentami, choć do niedawna wykonywał jeszcze zabiegi na oddziale, potwierdza rzecznik szpitala dr Eryk Matuszkiewicz.
Pełnił rolę ordynatora, szefa oddziału, operował, zajmował się zabiegówką. Nie było żadnych problemów, żadnych skarg. Z tego co wiem, nic się nie działo, także poza tą sytuacją nie było żadnej innej konfliktowej.
Tomku, zgodzisz się, że to największy skandal w historii poznańskiej ginekologii?
Tak. Cytowałeś artykuł Piotra Żytnickiego i tam ja bym jeszcze jeden cytat dał. Inni lekarze anonimowo mówią wprost, cytuję, wypatroszył ją jak rzeźnik.
Mhm. Mocne słowa.
Skandalem jest to, co się wydarzyło, bo to chodziło o kwadrans. Dosłownie kwadrans potem miał wyniki badań histopatologicznych i te wyniki mówiły wprost, że ta kobieta nie wymagała tej operacji. Pytanie, dlaczego nie poczekał? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka. Od listopada ubiegłego roku są zarzuty. One później były zmienione na umyślne, na działania umyślne. Gdyby nie napisała tego Gazeta Wyborcza, nie zrobilibyśmy tego my, czyli TVP Poznań, Głos, Media, mówię to głównie, Radio Poznań, to co? To zarzuty byłyby, a pan sobie spokojnie by operował, bo to było na przeczekanie. No, będzie operował, jak się odezwą media, no dobra, to będziemy musieli się, stary, pójdzie sobie na urlop.
Przypomnijmy tę chronologię. Pacjentka zgłosiła się w kwietniu 2024. Status podejrzanego lekarz otrzymał w listopadzie 2025 roku. W czwartek został odsunięty od pracy. Chrystianie, twoim zdaniem procedury zadziałały jak powinny?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem zdecydowanie. Dla mnie to jest dramat i z jednej strony dramat, a z drugiej strony świetna robota po raz kolejny Piotra Żytnickiego. Ja jako przyszły ojciec, bo moja żona jest w ciąży, nie wiedziałem, czy ona tutaj dotrę dzisiaj, żeby...
To
żeby
prawda, była taka ewentualność, zastrzegłeś to, kiedy cię zapraszałem.
Jest taka ewentualność, że telefon może zadzwonić. I ja sobie nie wyobrażam, co Wiktoria musi teraz przeżywać. Kiedy zostało po prostu zabrane jej możliwość przeżywania tak wspaniałego czasu, możliwość rodzicielstwa. I to jest największa tragedia, że w tym wszystkim cierpi osoba, cierpi Wiktoria. Z tego co wiemy, na szczęście nikt inny później nie cierpiał, ale nadal, jeśli jest jakieś podejrzenie, jeśli jest jakaś niepewność, to moim zdaniem przede wszystkim szpital powinien to zbadać wewnętrznie i jeśli mają jakieś podejrzenia, jeśli jest już coś na prokuraturze, to wówczas powinni takiego po prostu mężczyznę oddalić, tak? Oddalić i po prostu poczekać do tego, co zdecyduje prokuratura.
Prokuratura też mogła zawiesić prawo do wykonywania zawodu lekarza, dodajmy. Nie zrobiono tego. Rzecznik Wawrzyniak wyjaśniał to w następujący sposób. Do zdarzenia doszło prawie 2 lata temu. Od tego czasu profesor Dariusz S. miał kontakt z pacjentkami i nie ujawniono dalszych nieprawidłowości. Słuszna decyzja prokuratury?
Trudno mi ocenić, bo na pewno poza tym błędem pana profesora, no jest on bardzo dobrym specjalistą i to jakby nie podlega dyskusji.
Kierował oddziałem ginekologii w szpitalu Gaszej.
Dokładnie, jest to chyba 3. największa porodówka w Poznaniu Popolnej i po Świętej Rodzinie, więc jest to dosyć ważny szpital. I poza tym, nazwijmy to umownie na razie błędem, tak? Poza tym skandalem sprzed tych, albo to słowo będzie lepsze, sprzed prawie 2 lat, no to dotychczas, z tego co wiem, nie było skarg na pracę tego, na pracę pana profesora. I tu jest problem właśnie. Ja bym miał problem, czy go zawiesić, czy nie, no bo...
No został już zawieszony.
No teraz tak, ale pytałeś o...
Na etapie
przygotowawczym przez prokuraturę. Do tego no jeszcze musimy... I pytanie, jak do tego wszystkiego odniesie się Wielkopolska Izba Lekarska, tak? Bo też ta izba też ma takie możliwości, że może zawiesić w prawach wykonywania zawodu.
Ale z drugiej strony, jeśli szpital byłby pewny, że podjął dobrą decyzję, to czemu teraz ją zmieniać? A jeśli ją zmieniasz, to czemu ją zmieniasz w tym momencie? Bo się zrobiło głośno?
Mhm. Dokładnie, ja to powiedziałem na początku. No, zawiesili go...
Czyli ty, Chrystianie, postulujesz, jeżeli już... podjąć taką decyzję, być konsekwentnym do samego końca, do wskazania wyroku przez sąd.
Oczywiście tak, a jeśli postąpi, że ten lekarz już nie będzie pracował do czasu, no to pytanie, skoro podjęliście dobrą decyzję, to czemu teraz ją zmieniacie?
Dodam tylko, że sam zainteresowany w oświadczeniu przekazanym dziennikarzowi Gazety Wyborczej stwierdził, że artykuł przedstawia jednostronną wersję wydarzeń. Wyrok jeszcze nie zapadł, nadal...
Nawet jeszcze postępowanie sądowe się nie rozpoczęło,
tak,
więc...
Prokuratura kończy w tej sprawie.
Są zarzuty, ale nie jest jeszcze oskarżonym, także to jest jeszcze do wyroku bardzo, bardzo daleko.
No niemniej, sam profesor został w czwartek zawieszony po publikacjach dziennikarzy. Ostatni temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Ostra wymiana zdań między politykami walczącymi o stanowisko przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce. Poseł i wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki wezwał swojego konkurenta, posła Jarosława Urbaniaka, do debaty, ale ten nie jest nią zainteresowany.
Ja jestem w stanie stanąć do debaty z PiS-owcem, członkiem Konfederacji, nawet z człowiekiem z PSL-u czy z Lewicy, w każdej chwili. Ale komuś się pomylił rodzaj wyborów. Ja startuję na szefa Wielkopolski Koalicji Obywatelskiej, a nie do parlamentu czy na prezydenta jakiegoś miasta.
Poseł Urbaniak niestety unika poważnej debaty, powiedział na te słowa Marcin Bosacki.
Myślę, że nie komuś się coś pomyliło, tylko większości członków Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce, także mnie, się coś zamarzyło. Znaczy zamarzyła się normalność w demokracji. Normalność polega na tym, że to debata, cywilizowana wymiana argumentów jest normą, a nie to, co lubi ewidentnie poseł Urbaniak, czyli ustalanie wszystkiego w zaciszu gabinetów przez kilku panów.
Chrystianie, jakie jest znaczenie twoim zdaniem tych wyborów, które przed nami?
Rozmawiając sobie przed dzisiejszym programem, widziałem, że będzie chciał zapytać, czy będzie miało to znaczenie dla tego, kto zostanie prezydentem Poznania, a bynajmniej kandydatem na prezydenta Poznania. Mm-hmm. Powiem ci szczerze, że to chyba nie jest tajemnicą, że Marcin Bosacki jest bliżej Jacka Jaśkowiaka, a pan Urbaniak uzyskał tak naprawdę poparcie ze strony Bartosza Zawiei i Mariusza Wiśniewskiego, więc być może to zadecydować o tym, kto będzie kandydatem, ale patrząc tak ogólnie na tą całą sytuację, no to każdy, kto patrzy na zewnątrz, widzi to, że w Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu rodzą się konflikty. Mm-hmm. I robienie debaty w tym momencie byłoby po prostu poszerzeniem tego konfliktu. Chodźcie, niech dwie osoby się wypowiedzą, my we środku będziemy po prostu patrzeć, co oni mówią, zadecydujemy, demokracja. Ja to rozumiem, demokracja, ale wewnętrzne wybory są trochę inaczej trochę wyglądają niż wybory, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. I właśnie debaty między czy to osobami z PiS-u, czy z Konfederacji, czy z Koalicji Obywatelskiej. Więc w tej sytuacji moim zdaniem pan Urbaniak bardzo mądrze postąpił, że po prostu ten konflikt może nie będzie zaostrzany.
Takie
po prostu
wybory...
ktoś podejmie decyzję i będzie ta decyzja podjęta.
Też sprawdzają na pewno stabilność polityczną. O tym przekonała się niedawno Polska 2050. Ja zadałem to pytanie tobie, Krystianie, nie bez powodu, bo ktoś z naszych słuchaczy mógłby się teraz zastanowić, dlaczego my dzielimy na czworo i rozmawiamy o wewnętrznych sprawach Koalicji Obywatelskiej. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś. Każdy z nas to, co wydarzy się za tydzień, może odczuć na karcie do głosowania. Tomku.
Zdecydowanie. No wiemy, że są dwa obozy. Wracając do słów pana Marcina Bosackiego, pana ministra Marcina Bosackiego, niegdyś dziennikarza, nie wiem, czy pamiętacie, ale dawno temu był dziennikarzem Gazety Wyborczej, więc trochę nasz kolega po fachu. No pytanie jest to takie, a kiedy były takie debaty? Czy jeśli Rafał Grupiński startował przeciwko Waldemu Dzikowskiemu, czy były takie debaty? Nie, nie było, więc po prostu gadanie o demokracji. Zamarzyło się taki trochę amerykański system.
Prawyborczy.
Taki prawyborczy u republikanów czy u demokratów, tylko tam członkostwo w partii to nie jest takie członkostwo jak w Polsce. Sami doskonale wiecie, że tam to zupełnie inaczej wygląda, jest inna skala. Więc ja myślę, że chciał w jakiś sposób Marcin Bosacki uszczypnąć. Orientuje się dosyć w tych rozkładzie głosów i ja tutaj kilka tygodni temu w studiu powiedziałem, że kiedy wójt Derek przekazał poparcie do Marcina Bosackiego, to wzrastają szanse Bosackiego, a tu nie chodzi o to, że Derek jest nie wiadomo jakim świetnym politykiem.
Wójtego Kietnicy dodajmy, podpoznańska gmina.
Tylko, że za wójtem Derechem stoi Waldy Dzikowski, szczwany list polityczny i to ja już to powiedziałem w tym studiu kilka tygodni temu, że to na pewno przysporzy więcej głosów Bosackiemu, a uszczupli posłowi z Ostrowa Wielkopolskiego. I ja już nawet wiem, które koła przeszły na stal. Nie będę tego mówił, bo toczyłem dyskusję na Facebooku z jednym z członków Koalicji Obywatelskiej. No i wiem, że niektóre koła ze środkowej Wielkopolski, które popierały Urbaniaka, przeszły na stronę Marcina Bosackiego.
Słowem puenty, panowie, czas nam się kończy. Będziemy mieli w polityce zmianę warty, taką pokoleniową. Wiemy już, że wicemarszałek Senatu, dotychczasowy lider partii w Wielkopolsce przez 16 lat, Rafał Grupiński, nie będzie kandydował. Jan Grabkowski w powiecie oddaje też władzę, poparł Łukasza Zarzyckiego. Krystianie, zmiana pokoleniowa?
Myślę, że tak i dlatego też te konflikty w środku narastają, ponieważ jedna strona chce przepchnąć swoich, a druga strona chce przepchnąć swoich, tak? I widać to właśnie, jeśli chodzi tutaj trochę o te konflikty, jeśli chodzi o prezydenturę Poznania, że tutaj obóz zarówno Jacka Jaśkowiaka, jak i Marcina Bosackiego bardzo chętnie na tej pozycji wydaje się, że widziałby Marcina Gołka, a z drugiej strony...
To by była też ta zmiana pokoleniowa. Bardzo
tak,
młody polityk.
A z drugiej strony Mariusz Wiśniewski, którego popiera i Bartosz Zawieja i
doświadczony
i pan
w tej branży.
Doświadczony w tej branży, ale obaj młodsi, więc...
No tak, ale zmiana pokoleniowa, przepraszam. No.
Czy zmiana pokoleniowa to będzie też zmiana jakościowa?
Nie sądzę. Powiem tak, Platforma, teraz Koalicja Obywatelska w Poznaniu jest najmocniej, wygrywa w cuglach wybory od zawsze. I proszę mi powiedzieć, jakiego mamy, czyli jesteśmy bardzo silne koło koalicji, struktury Koalicji Obywatelskiej czy Platformy w skali kraju. Nawet więcej zdobywamy głosów procentowo niż w Gdańsku czy w Warszawie. I ja się pytam, co z tego Poznań ma? Mhm. Od 2 lat rządzi Koalicja Obywatelska. Z premierem Tuskiem nie mamy ani jednego ministra. No, mieliśmy przez chwilę Adama Szłapkę, którego nie znoszą w Koalicji Obywatelskiej.
Rzecznik rządu blisko premiera.
Wiem o tym. No to jest Adam Szłapka. Nie mamy... jest wiceminister z Lewicy z Leszna.
Wiceminister Podchmal-Lepszak. Minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
Tak, wiceminister z Okręgu Pilskiego, który co prawda nie jest z Piły. Także... Ale to są wszyscy ludzie spoza Koalicji Obywatelskiej. Zmiana w Koalicji Obywatelskiej, moim zdaniem, to nie musiała być pokoleniowa, musiała być jakościowa, taka, żebyśmy mieli większy wpływ na to, co się dzieje w Warszawie. I wrócimy do drugiego tematu, zdaje się, który podjęliśmy, czyli do Konina, tak? Gdybyśmy mieli naprawdę mocne poparcie.
Przełożenie na to, co dzieje się na samej górze.
Na temat Konina
musimy kończyć wybory w Koalicji Obywatelskiej 8 marca, a my za dziś pięknie dziękujemy. Chrystian Ufa, Głos Wielkopolski.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Małecki, TVP 3 Poznań.
Dziękuję bardzo.
Audycję realizował Jacek Pol, ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.